środku dnia.
Wszyscy doskonale pamiętamy, ponad miesiąc trwała saga związana z wyborem nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Po rezygnacji Paulo Sousy, święta Bożego Narodzenia, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza nie mógł się zdecydować, na kogo postawić, a czas naglił, bowiem już pod koniec marca, dokładnie 24, na reprezentację czekają baraże o Mundial w Katarze. Padały nazwiska Włochów, najwięcej mówiło się o Adamie Nawałce, tymczasem w ostatni weekend szef PZPN-u podjął decyzję i wczoraj ogłosił, że nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski będzie dobrze Państwu znany, na pewno z Poznania, także Czesław Michniewicz. W naszym studiu bardzo dobrze Państwu znany z naszego studia radiowego Grzegorz Hałasik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Też byś mógł być w sumie trenerem, bo już się tyle lat zajmujesz piłką.
I tyle razy trener Michniewicz był gościem tego studia, gdy był trenerem Lecha Poznań.
Żebyśmy też mogli w sumie.
Może byśmy sobie, przecież w tym kraju podobno 40 milionów trenerów jest.
No tak, myślę, że też bym nawet sobie poradził.
Ale to jednak żartujemy.
Żartujemy, bo rzeczywiście bycie selekcjonerem to sprawa prosta nie jest. Myślę, że chyba na selekcjonerze spoczywa takie największe odium takie psychiki mocnej. Trener musi być bardzo mocny psychicznie, zwłaszcza kadry narodowej. Bo ile w klubie ta odpowiedzialność się trochę gdzieś tam jednak rozkłada, to w kadrze każdy mówi, no trener, tak? Selekcjoner.
Wiesz co, nie wiem, czy się troszeczkę bardziej rozkłada, tylko że oczywiście zainteresowanie jest zdecydowanie większe. To jest pierwsza różnica. Klub ma swoich kibiców, większe kluby mają więcej kibiców, wzbudzają większe zainteresowanie, a mniejsze kluby, mniejsze zainteresowanie, a reprezentacja największe. No ale też specyfika pracy jest inna, zupełnie inna. I to też są trenerzy, którzy nie potrafią się do końca przestawić właśnie z tej pracy klubowej. To nawet Franciszek Smuda kiedyś opowiadał, jeszcze chyba prowadząc Lecha Poznań, że on ten zapach skarpet to codziennie prawie musi czuć, tak? Czyli codzienna praca, codzienny trening. A reprezentacja to jest praca... przez większość roku to jest praca koncepcyjna, czyli przygotowywanie się do meczów, monitoring zawodników, jeżdżenie na te mecze i tak dalej, a ta praca typowo sportowa, te skarpety w szatni, no to jest tydzień czasami zgrupowania, czasami mniej. Jeżeli jest duży turniej, no to miesiąc.
Czyli tak? Selekcjoner jest bardziej architekt, a trener w klubie to jest bardziej taki
Łatwiej tutaj właśnie użyć konkretnych określeń, że trener klubowy to jest szkoleniowiec, a trener reprezentacyjny jest to selekcjoner. Też oczywiście musi coś wypracować, tylko że on już nie będzie uczył piłkarzy grać w piłkę. On tylko tych piłkarzy
układa,
teoretycznie
piątki.
Tak układa. Nauczonych grać w piłkę musi ułożyć.
No to wracamy do Czesława Michniewicza. Wczoraj konferencja prasowa bardzo, można powiedzieć, emocjonująca, no to nie tylko ze względu na to, że jest bardzo mało czasu i selekcjoner ma mało czasu, żeby przygotować się do tych decydujących dwóch spotkań, no ale także kwestie mniej związane z piłką nożną, te korupcyjne. O tym wszystkim, proszę Państwa, dzisiaj powiemy. Zanim poprosimy Państwa o telefony, to takie krótkie rozprowadzenie, które Grzegorz tutaj przygotował w związku z tą wczorajszą konferencją.
Tak, troszeczkę posłuchamy sobie o coś na tej konferencji się działo i jesteśmy, no chociażby ciekawi, jak reprezentacja Czesława Michniewicza będzie grała i czy będzie radził sobie się na przykład piłkarzy. To taki jeden z aspektów, no bo są pewne ograniczenia, powiedzmy sobie szczerze. Reprezentacja Polski nie jest reprezentacją wirtuozów piłkarskich. Taktykę trzeba dobrać. No i oczywiście o to, jak ta reprezentacja Michniewicza może grać.
Ale Lewandowski jest wirtuozem.
Jest i też o tym będzie, więc tak sobie posłuchajmy w takim razie.
Wbrew niektórym opiniom też lubię, kocham grać ofensywnie. Nie zawsze się to udaje, ale najbardziej kocham wygrywać. I porozmawiam z Robertem, w jaki sposób on chciałby wygrywać z tą reprezentacją, którą doskonale zna. Najlepszy piłkarz na świecie powinien mieć coś do powiedzenia na temat sposobu gry. Przede wszystkim zapytam go, w jaki sposób chciałby, żeby reprezentacja grała, żeby jak miał więcej okazji do strzelania bramek. Będę z nim się widział już w tym tygodniu. Przedstawię mu swój punkt widzenia w oparciu o te moje analizy i reprezentacji dotychczasowych meczów, ale też w oparciu o to, co już wiem o reprezentacji Rosji. Decyzja będzie należała do mnie, ale będę słuchał głosu takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, tych starszych zawodników, którzy w reprezentacji już wiele przeżyli, wiele widzieli, bo na tym polega mądrość trenera, żeby uczyć się od wszystkich, od kogo można.
No i zaspokojona została twoja ciekawość, tak, a propos Roberta Lewandowskiego, bo od razu odpowiedział ci.
Tak sobie pomyślałem, kiedy słuchałem tej konferencji, kiedy też czytałem różne informacje na temat Czesława Michniewicza i Roberta Lewandowskiego, że takie mega stawianie na Lewandowskiego, oby to się trochę jednak źle nie skończyło, bo wiesz, to jest tak zawsze, że stawiamy na jednego konia i potem odpukać, nie daj Boże, coś się stanie, że...
Nie, to jest Robert... taki koń, na którego trzeba stawiać. Tak, ja wiem, ale
taktycznie...
Tak, nie, i w pewnym momencie Roberta zabraknie w reprezentacji Polski, oczywiście.
No nie, ale zamurują go po prostu na każdym meczu.
A zdarzało się, tak, ale też...
Trzeba odwracać uwagę.
Tak, ale czasami jak ściągnie na siebie uwagę, to inni mają miejsce i strzelają bramki. Na przykład to jest na przykład taka mądrość,
którą
można wyciągnąć. Natomiast nie, no to jest tak genialny piłkarz. Już tyle meczów sam rozstrzygał w reprezentacji Polski, więc tutaj absolutnie, dopóki Robert jest zdrowy, dopóki gra, to oszukujmy się, to trzeba go wystawiać. Za co suszyliśmy głowę poprzedniemu selekcjerowi między innymi? Za niewystawienie Lewandowskiego w okazuje się bardzo ważnym meczu i tak to właśnie wygląda. Teraz bardzo ważny mecz, jeden albo dwa. 24, jak mówiliśmy na początku, Barasz z Rosją w Moskwie. No i jeżeli ten mecz będzie wygrany z Rosją, daj Boże, no to 5 dni później ze zwycięzcą meczu Szwecja-Czechy zagramy w Chorzowie. To są dwustopniowe baraże. Trzeba wygrać obojętnie tak, jak? Można po rzutach karnych, po dogrywce, ale trzeba wygrać z dwoma przeciwnikami.
Meczu. Nie ma dogrywki.
Tak, nie ma rewanżu.
Znaczy rewanżu.
Tak, czasami to jest lepiej, czasami gorzej, bo nie, z jednej strony nie ma gdzie nadrobić, jeżeli coś stracisz w pierwszym meczu. Z drugiej strony jeden mecz zawsze sprzyja jakimś niespodziankom. Taki nieoczywisty wynik to zawsze pada w jednym meczu. Faworyta można ukuć tylko w tym jednym spotkaniu, jak jest to jedno spotkanie. No ale przede wszystkim najpierw akcja Rosja.
Wróćmy do tej Rosji.
Jak grać z Rosją 24 marca?
Oczywiście każdy ten ma pomysł, ale ważne jest, kto ten pomysł będzie wykonywał i przeciwko komu się będzie grało. Będziemy grali przeciwko reprezentacji Rosji. Rosja ma wiele atutów, ale też mają też wiele problemów. Dwóch kluczowych zawodników nie zagra w tym spotkaniu. Trudno powiedzieć, w jakim ustawieniu zagra Walery Karpin. Obserwowałem, śledziłem go, jeździł, obserwował swoich zawodników na zgrupowaniach. Był w Dubaju, był w Turcji, był w Hiszpanii, rozmawiał ze swoimi zawodnikami. Mają szerokie kadry. Nie wiemy, czy zagra Dziuba, czy nie zagra, bo to też będzie kluczowe dla ustawienia naszej defensywy, bo jeśli Dziuba będzie grał, jeśli zostanie powołany, to zupełnie będzie grał inaczej niż inni napastnicy, którzy występują na tej pozycji, bo to jest prawie dwumetrowy zawodnik i też trzeba się umiejętnie od niego ustawić i też taktykę odpowiednią w obronie pod niego stworzyć.
No i to świadczy o tym, że Czesław Michniewicz już się za tych Rosjan wziął, zresztą się nie dziwię, przyznawał się do tego, nawet niewybrany Adam Nawałka już trochę tych Rosjan zaczął rozpracowywać, bo trzeba być po prostu do pracy przygotowywanym, jak coś jest na rzeczy. Zastał kilku piłkarzy z młodzieżowej reprezentacji, czy zastanie oczywiście, ich może powołać, już byli powoływani, których zna Czesław Michniewicz, no ale wiemy też, że poprzedni selekcjoner niechętnie sięgał do piłkarzy z ekstraklasy, a Czesław Michniewicz chyba jednak chce to troszeczkę zmienić.
Nie ograniczamy się tylko do piłkarzy zagranicznych. Trener Sousa wybrał inną drogę. Postawił na zawodników zagranicznych i w większości oni grali, poza może Kozłowskim tutaj z naszej ekstraklasy. Ja będę chciał się otworzyć też na piłkarzy grających w ekstraklasie, bo doskonale ich znam. Znam ich potencjał. Wiem, jak się prezentowali chociażby ci z Legii, którzy pracowałem, Wieteska, czy Jędrzejczyk, czy inni zawodnicy. Mówię tutaj akurat o obrońcach, ale to się Bartek Stisz tam grał, który ocierał się o reprezentację. Nikomu nie odbieram szans. Kadra będzie szeroka na wypadek tego, o czym mówiłem o Igrzyskach Olimpijskich, że może być dużo przypadków w marcu, a cel jest jasny. Najpierw akcja Moskwa, akcja Misja Rosja i żeby trafić do Kataru.
A ten Katar w listopadzie, ale akcja Rosja, jak powiedzieliśmy, nie wystarczy. No i teraz ta najbardziej kontrowersyjna rzecz. Oto też oczywiście...
Zanim do niej przejdziemy i zanim pan Mikołaj wejdzie na antenie, tak. czy my wiemy, co będzie, jak my przegramy z Rosją? Znaczy oczywiście wszystko, znaczy przepadamy.
Znaczy po 5 dniach odbędzie się baraż, nie baraż, tylko spotkanie towarzyskie z przegranym meczu Szwecja-Czechy. To jest dograne. Mhm. Już w tym czworokącie te drużyny
czyli
się dogadały.
Czyli po przecielsku się rozstajemy.
Tak. Nie, bo zwycięskie drużyny, czyli daj Boże Polska i zwycięzca tego drugiego meczu grają finał baraży, a przegrani zagrają mecz towarzyski.
Ale czy Czesław Michniewicz przetrwa ten
znaczy moment? Kontrakt ma do końca listopada i do końca roku, przepraszam. Mistrzostwa Świata są w listopadzie, czyli tak ewidentnie jest to obwarowane, że walczy o awans na mundial, jeżeli wywalczy, to pojedzie na te Mistrzostwa Świata jako selekcjoner.
No bo Mistrzostwa Europy są całkiem blisko.
I kwalifikacje, no więc
to... już trzeba myśleć tak bardziej nie tylko o Katarze.
Całościowo, więc czy to będą tylko dwa mecze, a potem na tą kampanię towarzyską. Tak, jeżeli będziemy mieli wolny listopad tak od emocji, no to wtedy właściwie nie wiem, czy już będzie Cezary Kulesza wierał nowego selekcjonera. Szczerze mówiąc, nikt nie chce na razie o tym myśleć, bo no nie siejmy defetyzmu, co będzie jak przegramy.
Ja słyszałem jedną
wypowiedź.
Kończymy ten wątek.
Tak. Celem jest zwycięstwo.
Zaczniemy bardziej defesty, znaczy taki niezbyt ten.
No tak, dlatego, że tu nie ulega wątpliwości. wiadomości, że Czesław Michniewicz, pracując w Amice Wronki, gdzie najpierw był bramkarzem, najczęściej rezerwowym, później trenerem juniorów i rezerw, poznał Ryszarda Furbricha, który wtedy pracował, który później został okrzyknięty fryzjerem, szefem mafii piłkarskiej w Polsce. I później taki przydomek mu nadano generalnie, ale wiemy, że pośredniczył w ustawianiu, na co są wyroki sądowe, wielu meczów w piłkarskiej ekstraklasie i nie tylko.
Fryzjer ustawiał, oczywiście tutaj bądźmy...
Tak.
No, ale Czesław Michniewicz twierdzi,
711
że tym,
połączeń, też... czy prób połączeń w ciągu 2 lat, wtedy też, gdy był trenerem Lecha Poznań, tylko że faktycznie prokuratura nie postawiła żadnego zarzutu Czesławowi Michniewiczowi.
Który sam się prokuratury zgłosił wtedy,
i opowiedział. Historia, którą ja pamiętam, tak czytając później te akta, które się pojawiały, to co powiedział, co tak może wzbudzać też już chociażby jakieś wątpliwości, to słynny mecz już po zdobyciu Pucharu Polski w 2004 roku. Lech wygrał w Polkowicach z walczącym o utrzymanie Górnikiem 2-0 i niektórzy myśleli, czyli Lech nie puścił tego meczu Górnikowi Polkowice, czyli nie sprzedał. No ale tam fakty były takie, że o utrzymanie walczył też Świt Nowy Dwór Mazowiecki, któremu zwycięstwo Lecha było na rękę, i Świt wypłacił stosowną premię za to zwycięstwo piłkarzom Lecha Poznań i tu się przyznał do tego i to jest na papierze, można sobie przeczytać w internecie, w autokarze w drodze powrotnej, ta dola została podzielona przez piłkarzy tych, którzy wracali i tak to wyglądało, ale Lech ten mecz w Polkowicach wygrał. Pamiętam to spotkanie, chyba nie wszyscy do końca chcieli ten mecz wtedy wygrać w Lechu, ale większość jednak chciała. Lech wygrał 2-0, bo byłem na tym meczu.
Premia motywacyjna w sumie.
Tak ją można nazwać. Natomiast wczoraj zapytano Czesława Michniewicza o te kontakty z Ryszardem Forbrichem, czy wypiera się w ogóle tych
czy ma moralne prawo do prowadzenia polskiej reprezentacji?
Posłuchajmy.
Ja chcę z całą stanowczością podkreślić to, co powiedział prezes Boniek, zatrudniając mnie w 2017 roku w lipcu przy okazji podobnej konferencji. Nic złego nie zrobiłem, nie mam żadnego zarzutu, nie byłem wbrew temu, co niektórzy opowiadają, świadkiem koronnym i mam wszystkie prawa, tak jak każdy z nas tutaj siedzący, do tego, żeby pracować i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby prowadził reprezentację Polski i to dzisiaj czynię.
Tyle Czesław Michniewicz wczoraj na konferencji, było bardzo gorąco. Panie Mikołaju, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panu.
618-65-4654, otwieramy naszą linię telefoniczną dla państwa. Czy pana zdaniem Czesław Michniewicz ma to moralne prawo, mimo tego, że nie ma żadnego wyroku, jest czysty jak łza wedle prawa?
Tak, jeżeli nie ma wyroku, nie ma żadnych zarzutów, to wydaje mi się, że jak najbardziej jestem, ze względu na to, że jestem zagorzałym kibicem Kolejorza, więc ja pana Czesława darzę ogromnym sentymentem i uważam, że tak, ma do tego prawo. Powiem więcej, tym pato dziennikarzom typu Kołodziejczyk, Marciniak, Jadczak, gdzie początek jego nazwiska dużo jakby mi przynajmniej...
Panie Mikołaju, ale bez wycieczek takich z nazwiskami, bo to wie pan.
Jasne, ale im to nie przeszkadzało, jak na przykład, zostawał trenerem kadry U21, jak później przechodził do Legii, wygrywał z Legią w tą walkę o puchary, wtedy wszyscy zachwycali się Michniewiczem, nagle teraz podniosły się larum, a zupełnie na przykład mówili o Łukaszu Piszczku, legenda, super, a Łukasz Piszczek był skazany podczas tego procesu, jeśli chodzi o tą korupcję. I jakoś tym ludziom to nie przeszkadzało, dlatego, że tak powiem, uważam...
Panie Mikołaju, ale tu chodzi... Ja absolutnie też nie tłumaczę Czesława Michniewicza, ale chodzi raczej o taką rangę. Bycie trenerem polskiej kadry narodowej to jest bycie czymś więcej niż piłkarzem, który gra gdzieś tam i mógł popełnić jakiś błąd w życiu, był młody, głupi, tak? I tu w ogóle możemy... Różnie to tłumaczyć.
To znaczy, młody, głupi, z tego co pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić, Łukasz Piszczek już wtedy do prokuratury jechał z Berlina, więc on już, że tak powiem, był dosyć doświadczonym piłkarzem i grał już chyba w Hercie Berlin.
Tak, ale sprawa się tyczyła Zagłębia Lubin.
Ja wiem, panie Grzegorzu, natomiast uważam, że w tamtych czasach nie było osoby, która by, że tak powiem, w tym nie uczestniczyła lub o tym po prostu nie wiedziała. To było tak zorganizowane i ten proceder był tak ogromny, że wydaje mi się, że mało osób o tym nie wiedziało. Mogli na przykład, nie wiem, bo z tego co pamiętam...
No to byśmy musieli wszystkich zdyskwalifikować.
W Polkowicach chyba dwie bramki, w Polkowicach wtedy strzelił, dwie bramki strzelił Błażej Telichowski, który wtedy był tam młodzikiem.
Jedną na pewno.
A czy dwie wydaje teraz... mi się, panie redaktorze, że dwie, może ale tak, możemy tak, pamięć...
Ja muszę się też poprawić, bo napisał do mnie Radek Majszak, że to Polonia Warszawa motywowała wtedy.
Natomiast ja uważam, że skoro ten proceder był tak zakrojony na tak ogromną skalę a znowu Czesław nie miał zarzutów postawionych, nie był, że tak powiem, podejrzany w tej sprawie. Zresztą on dzisiaj w rozmowie z RMF FM zaznaczył, że jakby podczas tej całej afery korupcyjnej w tych latach on trenował chyba 400 czy 500 piłkarzy w tym czasie, bo trenował przecież i Jagiellonię, i Zagłębie, i Lecha, i Widzew, i żaden z tych piłkarzy przesłuchiwanych z tych drużyn nie powiedział, że Czesław Michniewicz na przykład, nie wiem, namawiał na odpuszczenie meczu, albo panowie macie tutaj premię, ale to. Zresztą ten mecz z Nowym Dworem, ten mecz ze Świtem Nowy Dwór, on był między jednym a drugim meczem z Legią Warszawa.
Tak, tam były kontuzje i trzeba było chować piłkarzy przed kartkami,
w Poznaniu.
Panie Mikołaju, w każdym razie, pan jest zadowolony, rozumiem, z Czesława i ma pan nadzieję, że tym 24 marca tak to będzie dzień, kiedy będziemy z podniesionym czołem wieczorem mogli powiedzieć...
Jeżeli mogę dosłownie jeszcze minutę, to tak pół żartem, serio, już Czesław Michniewicz pchnął tych byłych, czy też obecnych reprezentantów do działania. Dzisiaj przylatuje Kownaś do Poznania na testy medyczne. Będzie piłkarzem Lecha, a jeżeli mamy wygrać z Rosją, to tak pół żartem, pół serio uważam, że sam Baba powinien dostać polskie obywatelstwo. Kaczor powinien ze śpiewem na ustach wystąpić na skrzydle. Mowlik do środka obrony i wymalować grafa z kopalnią Gajtkowi i wtedy wygramy. Ewentualnie Lewandowski na rezerwę.
Dziękujemy, panie Mikołaju.
Zbigniew Wójcik tą bramkę drugą strzelił w tych Polkowicach.
618654654, ale macie głowę do tych
nie, to
goli.
Też, ja tak mi się wydawało, ale to też przypominajka.
Panie Przemysławie, nas. Dzień dobry.
Witam serdecznie panu. Tak się przysługiwałem oczywiście z zaciekawieniem. No tak pierwsze to chyba trochę taki kamyczek do ogródka dziennikarskiego. No niestety musi wpaść przy tej wszelkiej dyskusji o Czesławie Michniewiczu, bo no wydaje mi się, że kilku nestorów nawet dziennikarstwa gdzieś tam przymykało oko w tych latach 90. zachwycało się zdrowymi niby emocjami ligowymi. No, że było z tym różnie, że było różnie. A może często to bierze się jakieś, nie wiem, personalne rozczarowanie, że Michniewicz widać to po głównym dzienniku sportowym w Polsce, który no dzisiaj dał okładkę, jaką dał, w sobotę dał okładkę, że już trener na walkę, jest jakieś takie dziwne ściganie się na te newsy, kto będzie selekcjonerem, jak to się nie sprawdza, to jest chyba jakieś rozczarowanie, a może konkurencyjne medium.
Prawo które... mediów, panie Przemysławie, no po prostu, no kto pierwszy, ten lepszy.
No ale
ten
no
lepszy,
jest to środowisko, no pewnie redaktor Hałasik opanowany tutaj i zawsze rzetelny wie, że gdzieś tam w tej
siła
Warszawie,
spokoju.
No to ściganie się jest dużo większe niż u nas, gdzie chyba ta kultura jest taka dotrzymywana, fajniejsza wszelkiej debaty. No ja tak o trenerze Michniewiczu jako trenerze, no niedawno mieliśmy Paulo Sousę, no może nie było wyników, ale mówiło się, że jest jakaś zmiana taktyczna, nowe ustawienie, nowa wizja gry, jakaś ładna, że to zaowocuje na lata. Teraz postawiliśmy na trenera typowego zadaniowca, no nie oszukujmy się, trener Michniewicz interesuje się rosyjską piłką, na pewno ma rozpracowaną rosyjską reprezentację, no i ma cele Rosja, potem ewentualnie Szwecja, Czechy, więc ten konkretny, no po owocach trenera Michniewicza poznamy, a myślę, że no na ten moment to jest najlepszy zadaniowiec, najlepszy wybór. Jestem zdecydowanie
panie Przemku,
na to.
Dziękujemy bardzo. 618654654, zanim kolejny telefon.
Ja się
telefon.
Zgodzę z jednym, że nikt tak dobrze nie będzie przygotowany na Rosjan jak Czesław Michniewicz. On nie wiem, czy znajdzie czas, żeby się zamknąć w tym swoim domku na Kaszubach i przez tydzień analizować grę reprezentacji Rosji naprawdę dogłębnie, tak? Do tego, kogo będzie bolał mały palec od nogi, czy też kto zje jajko na miękko, a na twardo z rosyjskich piłkarzy na śniadanie. Natomiast będzie naprawdę bardzo dobrze przygotowany. To jest tytan przygotowania. Pamiętam pierwszy kontakt z Czesławem Michniewiczem. To było chyba właśnie między meczami finałowymi Pucharu Polski. Znaczy pierwszy sezon. Tak, już tutaj znaliśmy się, pracował w Lechu, był młody trenerem. Kontakt zawsze był z Czesławem Michniewiczem dobry. Nie było nigdy problemu, żeby się porozumieć. Zawsze ten czas dla mediów znajdował. Dobrze się czuje zresztą też w medialnym środowisku. Dobrze się czuje na konferencjach prasowych, gdy może też trochę brylować. Gaduła naprawdę wielki. I do czego zmierzam? Otworzył swój laptop, tak, w 2004 roku. To niewielu trenerów jeszcze ze zdobyczy techniki korzystało, ale Michniewicz to już był ten, który miał programy do ustawiania taktyki i tak dalej. I pamiętam, rozrysował nam, to było przed pierwszym finałowym meczem Pucharu Polski w 2004 roku. Kilku dziennikarzy tam byliśmy w tym jego gabinecie i mówi: o, zobaczcie, tutaj taką akcję mam rozrysowaną. I pokazał nam, jak to będzie wyglądało, tak, gdzie tu Goliński biegnie do środka, gdzie, czy poda piłkę Rejsowi. No i bramka na 1-0 w finale Pucharu Polski to naprawdę był gol, którego widziałem w laptopie u Michniewicza na takich pionkach jak w Warcabach. Mhm. Tak? I to wtedy na mnie, jako dużo młodszym dziennikarzu niż teraz, no już zrobiło duże wrażenie, ale to jest tylko ułamek tego, jak on naprawdę pracuje, jak się przygotowuje. I tu nie ulega wątpliwości, że do meczu z Rosjanami będzie bardzo dobrze przygotowany, każdy piłkarz będzie wiedział, co ma robić, będą wszystko wiedzieli o Rosjanach. Czy wygrają? Tego oczywiście nie wiemy, ale sposób, na pewno będzie miał plan i sposób na ten mecz.
Mam do ciebie takie pytanie, Grzegorz, związane z tym, że jednak Czesław Michniewicz trochę na tarczy z tej Legii odszedł. No, że no wszystko tak. Było fajnie do momentu, kiedy no Legia zaczęła spadać tak w tej tabeli, że właściwie kiedy żegnał się z Legią, no to zostawił ją w takim trochę nieładzie.
Tak, 7 porażek w 11 meczach.
No i no, czy trener, który tak źle skończył, teraz ma wygrać. No jest pytanie, czy z Legii ktoś będzie grał w ogóle w tym.
No ale to nawet już padały wczoraj pytanie o Wieteskę, że środkowy obrońca Legii, Mateusz Wieteska, był jednym z, no nie powiem, że ulubionych, ale z tych piłkarzy, na których stawiał reprezentacji młodzieżowej Czesław Michniewicz, więc nie należy tego wykluczać. No sam powiedział, że będzie się piłkarzom z polskiej ligi przyglądał. Natomiast jeśli pytasz o środkowych obrońców, to ja bym, jeżeli miałbym podpowiedzieć, to Bartosza Salamona bym podpowiedział, bo to jest doświadczony już obrońca, nie młody, ale nie mówimy o jakiejś przyszłości, budowaniu kadry na przyszłość, tylko mówimy o tym, jak pokonać Rosjan. Więc jak zaczną na środku obrony, to taki Bartosz Salamon w formie z rundy jesiennej, który ma 31 lat, no to jest jak najbardziej do powołania do reprezentacji Polski. Ja się dziwię, że Sousa po niego nie sięgał, ale chyba dlatego, że nie lubił piłkarzy z polskiej ligi.
Chyba Paulo Sousa mało w ogóle wiedział chyba.
O polskiej lidze.
Panie Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, bo myślę, że Panie też słuchają.
Oczywiście, na pewno.
No fajnie, że to takie emocje towarzyszą powołaniu selekcjonera, ponieważ kibice są tym zainteresowani. Ja jednak postawiłbym tą taką niezbyt pochlebnie ocenianą grubą kreskę na dotychczasowych sprawach i mówmy o przyszłości. Czyli interesuje mnie sposób gry reprezentacji po objęciu kierownictwa przez trenera nowego. Trochę jestem w opozycji w stosunku do przedmówcy, który w studio, który mówi, że mimo, że nie młody, ja stawiam jednak na młodość, bo przypomnijmy sobie te takie dobre czasy, Lubański, Sołtysik, czy Musiałek, czy jeszcze inni, jak wtedy reprezentacja grała, bo to widać było ten ciąg na bramkę i gryzienie trawy, oni chcieli dać siebie wszystko, a nie grać wchodzonego. No, niepokoi mnie tylko to, że trener postawił się na pozycji takiego guru, nie mówiąc specjalnie nic o przyszłości, mimo że termin nagli. No i drugą niepokojącą rzeczą, która mnie niepokoi, to jest to, że nie ma kontaktu trener-zarząd, to znaczy, że trener ma pełną swobodę, jeżeli chodzi o decyzje, a przecież to są nasze grube pieniądze i tu zarząd nie tylko jednoosobowo w postaci prezesa Kuleszy powinien rękę trzymać na pulsie i być na bieżąco, ponieważ ostatni trener, no osiągnięcia ostatniego trenera dowiodły tego, że powinniśmy jednak tą sprawę kontrolować. Liczę, że będą jednak dobre wyniki, czego Państwu i sobie
panie
życzę.
Jerzy,
pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. A propos tych obaw, które Pan Jerzy tutaj powiedział. Wiemy, że w tej takiej piłce nożnej klubowej ta linia gorąca między trenerem a zarządem zawsze jest jednak bardziej zintensyfikowana, jak tutaj. Znaczy jest pytanie.
No właśnie, w Legii była bardzo taka gorąca, a potem jej w ogóle nie było, tak?
No ale to z powodu sytuacji, która tam nastąpiła, to bezmyty nietypowe. Natomiast rzeczywiście, na ile trener powinien mieć taką wolność działania, nie myślenie ciągle, a co pomyśli ten członek zarządu, takie potem targowanie się,
znaczy,
prawda? Że tego piłkarza weźmiemy, tamtego nie weźmiemy.
No i właśnie co do tej kontroli. Oczywiście, że zatrudnia Polski Związek Piłki Nożnej trenera, wypłaca kontrakt, są to pieniądze, no nasze jak nasze. Akurat w przypadku PZPN-u to są sponsorów pieniądze, bo w innych grach zespołowych trenerzy, czy związki, przez to trenerzy utrzymywani są też z dotacji publicznych, co w PZPN-ie jest na dużo mniejszą skalę, jeśli w ogóle, tak? Tu PZPN sam te zyski wypracowuje.
To są strategiczni sponsorzy.
Tak. I to komercyjni, tak, ale też są spółki Skarbu Państwa, więc poniekąd gdzieś to tak krąży ten państwowy pieniądz, ale nie tylko. Prywatne firmy i duże koncerny też. Natomiast co do tej kontroli, no oczywiście tak, musi jakaś kontrola być, ale nie przesadzałbym, bo nie może prezes klubu, tak, czy jakiś ktoś ze związku, w tym przypadku PZPN-u, wisieć nad trenerem i sugerować mu, kogo ma powołać, jak ma powołać. Oczywiście ma prawo wiedzieć, jak gra reprezentacja, ale na zdrowych zasadach robimy to w ten sposób, że jest zadanie do wykonania, jakie w tej chwili Czesław Michniewicz ma, czyli jeden, daj Boże, dwa mecze barażowe i próba wywalczenia kwalifikacji na Mistrzostwa Świata. Powinien powiadomić, i o tym na pewno rozmawiano podczas podpisywania, czy przed podpisywaniem kontraktu, jak to ma wyglądać, jaki ma pomysł na kadrę. Prezes Kulesza ten pomysł kupił. Teraz zadanie wykonuje Michniewicz. Dostaje, moim zdaniem, powinien dostać w 100% wolną rękę, kogo powołuje i nie tłumaczyć się prezesowi z żadnego powołania. Natomiast po wykonaniu zadania piszemy raport, ale nie jak trener Nawałka, jakieś ładne, okrągłe zdania, tylko konkretny raport. Jestem przekonany, że taki raport będzie umiał Michniewicz napisać i albo się pochwali, że w zadanie wykonaliśmy i prezesowi Kuleszy zamelduje wykonanie zadania, albo nie i będzie musiał się z tego wtedy wytłumaczyć. No i moim zdaniem tak to powinno funkcjonować.
Jestem ciekawy, czy prezes Kulesza szuka w tej chwili kolejnego. Znaczy, ma teraz więcej czasu,
naszukał się teraz tego trenera i przez miesiąc musiał, że...
No, a dlaczego nie Nawałka? Dlaczego nie Szewczenko? Tam nazwisk było więcej.
No, Szewczenko to myślę, że tutaj się rozbiło te sprawy kontraktowe i proceduralne i do końca też nie był to Polak. Tu potrzebowaliśmy trenera, który ma dogłębną wiedzę o polskich piłkarzach. Już nie tylko może o polskiej lidze, ale o polskich piłkarzach. Jest w miarę na bieżąco. A czemu nie Nawałka, a Michniewicz? Trudno mi odpowiedzieć, co miał na myśli trener Kulesza. Ja, przyglądając się pracy tutaj tej szligowej czy reprezentacyjnej od lat trenera Czesława Michniewicza, a pracy trenera Nawałki za ostatniej kadry tej mundialowej, tak, 2018 i później w Lechu Poznań, no to widziałem, gdzie jest treść, gdzie jest mięso, a gdzie kluchy się rozgotowały, więc no...
No tak, no Nawałka już był, może do tego.
No był i powiem szczerze, właśnie tutaj, kto się przyglądał w Lechu Poznań, to był bardzo sceptycznie zawsze nastawiony, czy kibice tutaj z Poznania, bo ja trochę czasu tak ostatnio poza Poznaniem spędziłem i poznałem takie spojrzenie z drugiej strony, już w trakcie tutaj tej właśnie całej sagi wyboru trenera i dużo głosów słyszałem właśnie poza Poznaniem o Nawałce. Ja mówię, słuchajcie, no posłuchajcie mnie, bo w Lechu to wyglądało tak i tak, tu mierzenie szafek i tak dalej, jakieś cuda niezwiązane w ogóle z piłką nożną, słaby trening podczas zgrupowania, mało piłek i tak dalej. I tak dalej, i dużo jakichś dziwnych opowieści, jakieś fobie trenera Nawałki. Nie, no to tak do ludzi nie docierało, bo oni mówili, no ale z tą Szwajcarią te karne w tym 2016 roku. No tak, no ale...
Taka jest piłka, proszę Państwa, okrągła. 618-654-654. Panie Rafale, bardzo jestem ciekaw, co pan Rafał uważa na temat nowego selekcjonera i czy wygramy z Rosją.
Witam, dzień dobry panom. Dobry panie redaktorze i panie Grzegorzu, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich. No cóż, no plus 3 stopnie dosyć ładnie, już tak nie wieje. Co chciałem mówić, wydaje mi się, że no w tej chwili no chyba to jest dobry wybór, no bo no co, no wszyscy musimy wierzyć i grać do jednej bramki, a nie, że ktoś znowu będzie wypisywał pod górkę to, tamto, takie teksty. Wiadomo, teraz wszyscy musimy się trzymać, żeby pokonać ruskich, jak to się mówi popularnie. No dobrze by było, no chcę wierzyć w to, że uda się wygrać z tą Rosją, no i potem daj Boże, że z tymi Czechami, bo ze Szwecją to chyba będzie cięższy mecz, chociaż trudno powiedzieć, tylko Szwedzi mało bramek tracą, no to jest, ale ja myślę, że teraz Czesiowi trzeba życzyć jak najlepiej, temu polskiemu Mourinho, jak to mówią, Czesiowi trzeba życzyć jak najlepiej, uśmiech ma, na razie wszystko gra, tylko no nie będzie żadnego meczu, nie, to jest ból, że tak w sparingu żadnego nie będzie, no bo nie ma terminu żadnego kontraktowanego, no wiadomo, no. No, trudno wyczuć, no ile tam, 3-4 treningi przeprowadzi, tak jak mówiono chyba.
A może no, lepiej.
Nawet żadnego właśnie takiej gierki z drużyną jakąś lokalną nie uda się zagrać.
To jest ból, nie? Bo jakąś taką gierkę, jakiś taki sparing chociażby, no nie wiem, no z jakąś tam drużyną tam...
A, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Panie Rafale, bardzo...
Chociażby jakoś, ale z Europy, czy z kimś tam zagrać. No jasne, no ale trzymajmy kciuki.
Dużo zdrowia, pozdrawiam, dziękuję.
Żebyśmy awansowali, pozdrawiam serdecznie.
Uda się, na pewno. Tak. Właśnie Grzegorz, jeszcze o kibicach chciałem tylko wspomnieć, bo nasi kibice, czy w ogóle my kibice, tak, w Polsce mamy trochę ostatnio pecha, bo właściwie to prawie nigdzie nie idzie. Skoki narciarskie leżą kompletnie na Igrzyskach Olimpijskich, zdaje się, bukmacherzy mówią ewentualnie o jednym brązowym medalu. Piłka nożna, no to w zależności oczywiście, jeżeli chodzi o kluby, no to ci, co są na górze, to się cieszą, ci, co są na dole, nie. No ale generalnie piłka nożna nasza też jest tak nie za bardzo. Reprezentacja ostatnio nie miała dużo szczęścia.
Lekkoatleci tylko wygrywają. No ale
to właśnie, kto się interesuje lekką atletyką? Z całym szacunkiem, ja oglądałem, tak, natomiast widać, że jakby to się nie przekłada na popularność taką. Nie? Gdzieś tam, no jednak to...
Wiesz co, ale no, czy lekkoatleci są bohaterami takiej zbiorowości całej. No i tak i nie, ci bardziej popularni są, ale to zawsze tak będzie. No,
nie, no Anita Włodarczyk tak, bo ona ma osobowość mega i nawet została...
Wszyscy ją znają.
Tak, została wicemistrzem sportu, tak, ten przeglądu sportowego. Natomiast... Reszta lekkoatletów, mimo że pięknie wygrywają, to gdzieś to jest, ale nie o to cię chciałem zapytać. Tak. No właśnie o tych kibiców takich popularnych, masowych sportów. Mm-hmm. No mówię, kibice skoków są załamani,
tak.
Piłkarze są załamani. No
I co
teraz,
tu oglądać, tak?
No i teraz jak tu mieć nadzieję?
Jesteśmy znowu w ćwierćfinale przegrali.
Tak, jesteśmy jak w kamiennym kręgu, jak ta Izaura ciągle bita przez Leoncja i właściwie...
I kto ma tutaj wygrać teraz, tak?
I teraz gdzie, z czego tu się cieszyć, jaką mieć motywację?
No w Poznaniu akurat mogą być kibice zadowoleni, ci, którzy Lechowi kibicują, bo przypominam, że jest na czele ekstraklasy i faktycznie o 14 ląduje Lufthansa z Frankfurtu i z tego samolotu ma wysiąść Dawid Kownat i udać się do Reha Sportu na testy medyczne. A to byłby ciekawy transfer. To tak już a propos. A jak będzie grał i wróci do formy, to i Michniewicz go powołał, bo w młodzieżówce Kownacki był ważną postacią u trenera Czesława Michniewicza. Jednym z kapitanów był chyba, jeśli nie kapitanem, ale mówię z pamięci, mogę dobrze nie pamiętać. Znaczy generalnie sport polega na tym, że chodzi o wygrywanie.
Nawet jak nas biją, to i tak kibicujemy. Proszę państwa, panie Jarku, dzień dobry. Czy pan ma jeszcze siłę na to wszystko?
Tak, ja akurat za tym trenerem nie jestem. Byłem bardziej za Nawałką. Z Rosją nie wygrają, to bardziej ze względów politycznych. A później sobie zostanę w domu, odpocznę i się przygotowuję do mistrzostw Europy. Dziękuję, pozdrawiam, miłego popołudnia.
Krótka piłka.
A może eksperta posłuchamy kolejnego, bo tak tych głosów nie brakuje. Dariusz Motała, niegdyś dziennikarz sportowy, później pracownik wielu klubów. W Lechu był m.in. team managerem, później dyrektorem sportowym w wielu klubach. Teraz jest twórcą jednej z poznańskich akademii piłkarskich. No to zapytałem go, jak też ocenia Czesława Michniewicza, z którym też jego drogi się często w tej zawodowej drodze stykały.
Jeśli chodzi o jeden mecz, o przygotowanie pod konkretnego rywala, patrząc na to, że trener ma bardzo mało czasu, no to jest to decyzja optymalna i zrozumiała. Trener Michniewicz zasłynął z tego w ostatnim czasie, że będąc trenerem reprezentacji młodzieżowej potrafił ograć świetnych rywali, czy to Portugalię, czy Włochów, poprzez bardzo dogłębną, szeroką analizę. Piłkarze to kupowali i ten jego styl był dostosowany do rywala i myślę, że z tym się kierował prezes Kulesza, bo rzeczywiście to będą raptem 2-3 treningi, trzeba przygotować super pomysł na to, żeby zagrać w Moskwie. Patrząc na ostatnie wyniki trenera Michniewicza, myślę, że to jest dobra decyzja, dostał szansę. To jest trener, który może ją wykorzystać.
Czytałem dzisiaj felieton zasłużonego dziennikarza Szczepana Szczepuka w Rzeczpospolitej. No to wyrzuca Michniewiczowi, że on nie ma wyników ostatnio, tak? Że na Mistrzostwach Europy Młodzieżowych nie poszło, tak? No, ale tylko Legii mówi. Chwalimy Michniewicza, bo tam reprezentacja Polski zagrała, mówi o tym młodzieżowym Euro, gdzie był trenerem, zagrała 3 mecze grupy. grupowe, z czego dwa wygrała z naszpikowaną talentami reprezentacją Belgii, już naszpikowaną gwiazdami reprezentacją Włoch. Później była porażka z Hiszpanią 0-5, ale no, dwa zwycięstwa nie pozwoliły wyjść z grupy. To jest niestety specyfika młodzieżowych mistrzostw, gdzie gra mniej drużyn, bo normalnie w każdym systemie, jeżeli wygrasz dwa mecze na trzy, no to wychodzisz z tej grupy.
Ale wyprowadź mnie z błędu, jeżeli źle myślę. Czesław Michniewicz na początku tego stulecia. Puchar Polski, dwa mistrzostwa Polski.
Jedno z Legią ostatnio i Zagłębiem Lubin. Tak.
No właśnie, te zwycięstwa głównie były kiedyś, natomiast no, z Legią to niedawno.
Nie, i właśnie tutaj się bronił Czesław Michniewicz wynikami, bo też właśnie zarzucił, że to żadne wyniki, że przypadkowe jakieś mistrzostwa, że Legię zostawił w największym kryzysie po II wojnie światowej.
Może ten laptop stary ciągle
jest. Że na tych mistrzostwach nie wyszło.
Powinien nowy mieć.
Wiesz co? Właśnie to jest to, że on tych twardych dysków ma tyle. Przed mistrzostwami Europy Młodzieżowymi to oni dokupowali jakieś komputery, które nie wytrzymały, nie obsługiwały w ogóle tych pamięci, które oni wykorzystywali. Wiesz, on wysyła zawodnikom filmy. Już powiedział, tak wracając do tego, jak on się przygotowuje do meczów, to każdy młodzieżowy zawodnik reprezentacji Polski przyjeżdżając na zgrupowanie, on już był po analizie wideo, którą dostał od Michniewicza gdzieś tam mailem czy na WeTransferze, którą już był zobowiązany sobie obejrzeć.
I
on teraz to zrobi. Tak, on teraz mówi, jest mało czasu, ale powiedział dzisiaj też w jednym wywiadzie, że on już będzie piłkarzy przygotowywał, jak chce reprezentacja grać i każdy, kto przyjedzie na zgrupowanie, będzie powołany. On już dostanie spory, jak to się mówi nowocześnie, brief, tak? Jak, co ma robić, jak ma grać i na co zwracać uwagę.
I to jest chyba najważniejsze, o czym teraz powiedziałeś. W przypadku Sousy miałem takie wrażenie, że piłkarze reprezentacji myśleli na początku, ten wie, co robi. On wie, co robi. On ma poukładane w głowie coś tam i wie, jak nas prowadzić do zwycięstwa. Po pierwszym meczu, drugim okazało się, że to jest takie średnie. No i stracili już zaufanie, mówiąc krótko, do trenera. Ciekawe, czy w przypadku Michniewicza tak będzie, bo Michniewicz się sprawdził generalnie w tych układaniu klocków, w tej koncepcyjnej takiej myśli. Na ile piłkarze będą mieli zaufanie do trenera? Bo to jest chyba też mega ważne, tak? Że piłkarze, którzy wychodzą, oni muszą być przekonani, że ten facet, który tam stoi w garniturze, na tej ławce sobie siedzi, to on do końca wie i nawet jak będziemy przegrywali 2-0 w 90 minucie, to my możemy jeszcze te dwie bramki strzelić.
No to też często jest kwestia wiary i ewentualnie mobilizacji, natomiast na pewno myślę, że na wielu piłkarzach, nawet tych, którzy z niejednego europejskiego pieca chleb jedli, system pracy Michniewicza może zrobić wrażenie. Jeżeli dostaną takie materiały, zobaczą, jak jest przygotowany, to zobaczą, że to jest jakiś nowoczesny trening. Nie? To jest, już nie mówię o fajerwerkach, że on wszystkie możliwe drony, jakie tylko mogą latać nad boiskiem podczas treningu, będzie wykorzystywał i tak dalej, ale myślę, że to zrobi wrażenie, jak właśnie się do meczów przygotowuje i teraz tymi ostatnimi wynikami bronił się troszeczkę Czesław Michniewicz mimo wszystko, w mojej ocenie, bo jednak te pojedyncze zwycięstwa właśnie takie zadaniowe w Moskwie ze Spartakiem, tak prowadząc Legię, z Leicester w Warszawie w Lidze Europy, czyli to były no jednak mimo wszystko cenne zwycięstwa, a mówimy teraz przynajmniej na początku o przygotowaniu się faktycznie do konkretnego meczu jednego, daj Boże drugiego. Myślę, że też już tam będzie praca nad Czechami i nad Szwedami, bo do tego też trzeba być przygotowanym. Co jeszcze? No, mówiliśmy na początku tej pracy klubowej, reprezentacyjnej. No, na szczęście już ma takie przygotowanie reprezentacyjne. Wie, że to jest inaczej, bo do tej pory pracował tylko w klubach, czyli ta codzienna praca, codzienne treningi, codzienna analiza, codzienny kontakt z piłkarzami. W reprezentacji jest to rzadko, ale już ta praca z reprezentacją młodzieżową, myślę, że ustawiła takie reprezentacyjne myślenie trenerowi Czesławowi Michniewiczowi. O to też Darka Motałę zapytałem.
Młodzieżówki, ale zaraz na tym drugim poziomie tej młodzieżówki U21 i grę na dużej imprezie. Zagrał przeciwko rywalom typu Włosi, typu Portugalczycy, Duńczycy, więc konfrontował swój zespół z takimi rywalami. Też konfrontował z Rosjanami, więc to też bardzo dobrze wyglądało i myślę, że tutaj jest duże doświadczenie. Po drugie, zna tych piłkarzy, którzy dzisiaj już są w pierwszej reprezentacji. Jak Szymański, jak Jóźwiak, jak powracający po kontuzji Bielik.
Reprezentacja Polski nie ma doświadczenia barażowego. Jeżeli awansowała na duży turniej, to bez baraży albo po prostu nie awansowała. A co by nie powiedzieć o Czesławie Michniewiczu, to z młodzieżówką ma doświadczenie gry w barażach i to udane.
To są zupełnie inne mecze. To już jest mecz, w którym nie będziesz mógł popełnić błędu. Jest jeden mecz, mecz na obcym terenie, mecz ze względu na to, co się też dzieje politycznie, jeśli chodzi o Rosję, Polskę, Ukrainę, no też będzie miał spory ciężar. No będzie to spotkanie, które na pewno przejdzie do historii, jeśli udałoby nam się zwyciężyć. No ja to porównuję do takiej konfrontacji, którą zawsze oglądamy, że tak powiem, powiem, obgryzając paznokcie, jak siatkarze grają z Rosjanami. Teraz będziemy mogli zobaczyć, jak poradzą sobie z tym piłkarze.
No i tak, proszę Państwa, to wszystko wygląda. Będziemy musieli powoli kończyć, ale jeszcze Pan Dawid zadzwonił. Halo,
dzień
halo?
Dobry.
Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. To znaczy tak, no dla mnie osobiście jest to jakby zły wybór z tego względu, że ze względu na małą ilość czasu do tak ważnego meczu, jaki jest przed nami z Rosją, uważam, że było trzeba postawić na, no jakby nie patrzeć, sprawdzoną opcję.
Czyli?
I wybrania trenera Adama Nawałki, z tego względu, że to jest trener, który tą jakby nie patrzeć, to tą reprezentację zna. Bo większość, znaczy większość, no jest sporo piłkarzy, którzy grali za czasów, gdy trener Adam Nawałka trenował. I uważam, że tutaj trzeba było po prostu, jak jest tak mało czasu, można postawić na coś takiego, na sprawdzoną opcję. Bo tam oczywiście uważam, że pod wodzą Adama Nawałki reprezentacja Polski dało się oglądać i reprezentacja rzeczywiście no grała dobrze. No wiadomo, były momenty, gdzie już potem te mecze słabiej wyglądały, ale jednak większość tych meczy była dobra za trenera Adama Nawałki. Także uważam, że tutaj no co do trenera Czesława Michniewicza, no wiadomo, no osiągał jakieś tam sukcesy z tą kadrą młodzieżową, ale jednak to jest, wydaje mi się, że to jest zupełnie inne granie, to młodzieżowe, a seniorskie. Mhm. I jeszcze jedna sprawa jest taka, że wczoraj właśnie też przeczytałem w internecie, że pierwszą wycieczkę, gdzie trener właśnie Czesław Michniewicz odbędzie, to będzie wycieczka do Roberta Lewandowskiego, bo gdzieś tam właśnie doczytałem, że był jakiś konflikt między nimi. No i pytanie, teraz też nie jest za mało czasu, żeby się przed tak ważnym meczem z Rosją, żeby się z Robertem przepraszać.
Panie Dawidzie, dziękujemy za ten telefon. Ja myślę, że profesjonaliści...
Konfliktu nie było. Tam kiedyś skrytykował taktykę młodzieżówki trener Robert Lewandowski. Michniewicz odpowiedział, że właściwie nie będzie tego komentował. To tak w skrócie, ale też zapewnia, że będzie miał bardzo dobry kontakt z Robertem Lewandowskim.
No, mamy taką, proszę Państwa, nadzieję. Grzegorz w trakcie audycji dostał SMS-a.
Tak, od Jacka Markowskiego, kapelana Lecha Poznań z czasów chociażby właśnie pracy Czesława Michniewicza. Jacek pisze, żeby zagrać Siódme Niebo Lady Punk. Też jakoś mi się to z Michniewiczem może trochę kojarzy.
Jakby to motywowało. Chociaż chwilę posłuchamy.
Prawie stan. W innych sprawach to ciut gorzej. Bieda, panie, cóż. Ale co do samej nienawiści, to siódme niebo już. Niech tam sobie inni gdzieś mają ropę, prąd i gaz. Nie podskoczą nam, o nie, tyle tej
Pozdrawiamy Jacka bardzo serdecznie, posłuchaliśmy.
Świety dozwolone, ale najbardziej mnie ujęło tyle tej energii w nas. To tak te piosenki, słuchaliśmy tego tekstu, co najbardziej Czesława będzie Michniewicza motywowało. Proszę Państwa, mamy nadzieję...
Niech sobie inni mają wodę, prąd i jasne.
Się tak uda. 24 marca będziemy wiedzieć już dużo, dużo więcej niż dzisiaj. Bardzo dziękuję, Grzegorz Hałasik.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Chmielewski, audycja w środku dnia dobiegła końca. Państwo teraz się rozdzwonili, a my już musimy zamykać dzisiejsze wydanie audycji w środku dnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro także po godzinie 12:15.